Narodowy Instytut Dziedzictwa wspiera gminy w przygotowaniu i prowadzeniu procesów rewitalizacji pod kątem uwzględniania dziedzictwa kulturowego. Ten podcast to seria rozmów z praktykami rewitalizacji o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla rewitalizacji i rewitalizacji dla dziedzictwa. Zapraszamy do wysłuchania.
Rozmawiamy z panią dr Pauliną Sikorską, która jest koordynatorem zespołu do spraw rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, Paulina.
Dzień dobry, Andrzeju. Bardzo miło mi się z tobą spotkać.
A ja bardzo dziękuję, że znalazłaś czas, bo jesteś zajętą osobą, bo poza funkcją w Urzędzie Marszałkowskim prowadzisz też bardzo szeroką działalność społeczną związaną z tematem naszej rozmowy dzisiejszej.
Tak, oczywiście. Tak się akurat składa, że to jest taki temat bliski mojemu sercu, stąd też moja praca pewnie w urzędzie w tym temacie. Jestem członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, jestem wiceprezesem oddziału warszawskiego i członkiem zarządu głównego, ale też działam szeroko, czy współpracuję z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jestem od 11 lat członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. Jestem też członkiem Komisji do Spraw Pomników w Mieście Stołecznym Warszawa, członkiem Komitetu Rewitalizacji, a także od 2 lat przewodniczącą zespołu, który odpowiada za przygotowanie listy dóbr kultury współczesnej do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
Sporo tego, Paulina. Słuchaj, jak znajdujesz czas i energię na to?
No, z tym czasem to coraz gorzej właśnie. Coraz gorzej, szczególnie od 1,5 roku, kiedy się pojawiła moja córka, ale no jakoś staram się.
A co ci daje energię do tego działania?
Ja to po prostu lubię, nie wiem.
Aha.
Nie wiem, z czego to wynika, tak? Wiele osób się mnie pyta, po co ty to robisz? Nie wiem. Sprawia mi to satysfakcję ogromną, tak?
A od jak dawna zajmujesz się rewitalizacją?
Tak sobie policzyłam, że to mniej więcej od 9 lat, czyli zaczęłam nad tym tematem pracować tak naprawdę wtedy, kiedy jeszcze nie był on rozumiany w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj to rozumiemy.
Aha.
To znaczy były to jakieś początki, mówiło się o tym, że ta rewitalizacja to jest coś więcej niż brukowanie rynków, ale takie było to jeszcze niedoprecyzowane, nie było ustawy, nie było jeszcze żadnych przepisów, które to w taki sposób definiowały, w jaki to jest dzisiaj ujęte.
Uh-huh. A powiedz, czym według ciebie jest dziedzictwo i jak ono się wiąże z tym nowym podejściem do rewitalizacji?
Dziedzictwo to jest ogromna część procesu rewitalizacji. To nie jest na pewno tożsame, to nie jest synonim słowa rewitalizacja, ale to jest ważny element procesu rewitalizacji z tego względu, że rewitalizacją najczęściej objęte są obszary, które są obszarami zabytkowymi, a także obszary, które mają jakąś swoją historię kulturową, czyli to dziedzictwo niematerialne, które tam się znajduje, czyli jakaś tożsamość miejsca, jakieś tradycje, jakaś historia, jakieś obiekty, które są związane właśnie z działalnością na tym obszarze. A więc jest to jeden z pewnie ważniejszych elementów, które trzeba właściwie uchwycić, bo bez właściwego uchwycenia tego procesu właśnie dziedzictwa tego materialnego i niematerialnego, cały proces rewitalizacji może się czasami nie udać, bo po prostu idziemy nie w tą stronę i także pod względem społecznym to się nie udaje, bo ludzie mocno związani są z miejscem, w którym mieszkają.
Tak.
Czasami ta tożsamość jest naprawdę ogromna i jak próbujemy zmienić tą tożsamość, no to te projekty po prostu się nie udają.
Uh-huh. Czy dziedzictwa to jest z jednej strony duże wyzwanie przy rewitalizacji, z drugiej bardzo duży potencjał dla działań różnego typu, też działań włączeniowych na przykład, prawda?
Tak, oczywiście i myślę, że czasami przez ten element właśnie dziedzictwa jesteśmy w stanie włączyć społeczność dużo bardziej efektywnie niż z pominięciem tego elementu. Właśnie przez różnego rodzaju, czy kluby sportowe, czy zespoły, na przykład pieśni i tańca, czy różne inne elementy związane właśnie z tożsamością lokalną.
A powiedz nam, jak według ciebie wygląda ujmowanie dziedzictwa w procesach rewitalizacji w województwie mazowieckim, bo koordynujesz te procesy? Jakby się powiedziała nie tylko o tym, jak to wygląda w tych dużych, największych miastach, ale też w mniejszych miastach czy w miejscowościach wiejskich i jakieś przykłady z ostatnich lat?
Tak się składa akurat, że województwo mazowieckie jest największym województwem w kraju i myślę, że ile gmin, tyle pomysłów i tyle podejść. Uh-huh. I wcale nie jest tak, że te największe miasta mają najlepsze pomysły i najlepsze efekty.
Uh-huh.
I na pewno też trzeba zróżnicować to podejście, bo proces rewitalizacji, jak i skala projektów z zakresu rewitalizacji, jak i zabytków w tych małych miejscowościach, często są dużo, dużo mniejsze projekty. Często są obiekty pojedyncze albo jakieś niewielkie zespoły, które przy projektach, przy wsparciu ze środków zewnętrznych dają dużo większy efekt dodany niż projekt bardzo złożony czy kompleksowy w dużych miastach.
Mhm. Chodzi o wpływ na społeczność, skalę
na społeczność,
wpływu
na gospodarkę, prawda? Na otoczenie, nawet na aktywizację mieszkańców, tak? Bo duży projekt na przykład w Warszawie, on niknie, a niewielki projekt w małej gminie czasami ma taki efekt, taką falę, która wpływa na sporo różnego rodzaju dziedzin. I ten efekt jest dużo większy niż sam projekt.
Aha.
My mamy tutaj, myślę, że sporo projektów takich, które są ciekawe. Na pewno jeśli chodzi o dziedzictwo, to tutaj trudno pominąć Żyrardów, miasto, które tak naprawdę rozpoczęło ten proces rewitalizacji w Polsce.
Na skalę krajową.
Na skalę krajową. I myślę, że tutaj rzeczywiście trzeba pochwalić urzędników z tego miasta, bo zaangażowanie ich w ten proces jest ogromne. I zarówno konserwatora, jak i urzędników miejskich. I nawet jeśli ktoś tutaj chciałby się jakieś przyczepić i wypunktować jakieś błędy, to myślę, że całościowo jest to bardzo dobry przykład, który pokazuje, że dziedzictwo w procesie rewitalizacji może być świetnym elementem, świetnym chwytem tutaj, żeby i zrobić dobrą promocję miasta, i żeby ożywić, i żeby rzeczywiście zrobić dobre projekty przestrzenne i społeczne. I tutaj to jest naprawdę jedno z miast, które warto pochwalić. Innym przykładem to jest Ciechanów, który ma osiedle bloki z zabytkowymi budynkami, z drogami dojazdowymi, jeszcze właśnie wybrukowanymi, z wieżą ciśnień, która stała się tak gdyby symbolem miasta. To są pionki, które mają dobrą historię przemysłową, którą teraz próbują wykorzystać właśnie w procesie rewitalizacji. To są Łosice, które być może, jeśli chodzi o zabytki, nie mają aż takiego dużego potencjału, ale wykorzystują to, co mają i przy ogromnym zaangażowaniu właśnie władz miasta są tutaj pionierem, jeśli chodzi właśnie o zaangażowanie w ten proces i próby różnego rodzaju poszukiwania źródeł dofinansowania czy źródeł wsparcia merytorycznego. To jest na przykład Ostrów Mazowiecka, która miała fajny projekt dotyczący jatek, które wyremontowała właśnie, co prawda nie w ramach projektów z zakresu rewitalizacji, ale ten projekt był w programie rewitalizacji ujęty.
Przerwę ci, słuchają nas nie tylko osoby związane z dziedzictwem, historią, zabytkami. Jatki to historyczne budynki, w których następował ubój zwierząt 100 lat temu albo dawniej.
Tak, dokładnie. Tak.
I co w tych jatkach teraz tam się dzieje?
Oni to wyremontowali na cele kulturowe i turystyczne miasta, także że prowadzą tam działalność usługową czy działalność kulturową właśnie jako promocja trochę miasta, jako właśnie aktywizacja różnych społeczności w tym obszarze, więc... To jest projekt, który też przestrzennie się zmienił, więc jak gdyby ożywił miasto w tej części, która była tutaj totalnie wyłączona, więc to jest też taki bodziec do aktywności w innych obszarach dookoła.
Czyli mamy sporo też przykładów o samej Warszawie, gdybyśmy zaczęli mówić, to byłaby osobna opowieść i mam nadzieję, że przy innej okazji będziemy te przykłady rozwijać. Natomiast mamy konwencję taką, że te nasze rozmowy są dość krótkie, więc jakbyś Paulina powiedziała, jakie są główne problemy w tym właściwym dbaniu i o dziedzictwo, a jednocześnie wykorzystaniu dziedzictwa w rewitalizacji w gminach województwa mazowieckiego?
Znaczy, podzieliłabym to na kilka takich elementów. Pierwszym elementem to jest generalnie łączenie funduszy rewitalizacji i zabytków. To jest taka mieszanka wybuchowa, bo zaczynamy myśleć od drugiej strony. Zamiast myśleć o tym, że mamy fajne dziedzictwo i chcemy je wykorzystać w sposób, który umożliwi wypromowanie tego obiektu zabytkowego, zachowanie, ochronę i przy okazji wykorzystanie do jakichś fajnych funkcji, to my szukamy pomysłu pod pieniądze, które pojawiają się w Unii Europejskiej. I to jest podstawowy problem, bo remontujemy obiekty zabytkowe, nie myśląc tak naprawdę docelowo, czy ta funkcja, którą teraz na szybko wymyśliliśmy, rzeczywiście sprawdzi się w tych obszarach, które sobie wymyśliliśmy. Z drugiej strony problemem jest gdyby samo pojęcie dziedzictwa i podchodzenie do tego jako ogromnej bariery.
Tak, czyli ten standardowy przykład, że konserwator to jest nasz przeciwnik,
to
a nie
przyjaciel.
To jest największy
wróg, tak. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie powinniśmy zacząć od dyskusji z konserwatorem. Co jest objęte ochroną, w jakim zakresie jest ochrona, czego dotyczy ta ochrona, i tak naprawdę jakie wytyczne konserwatorskie są w zakresie możliwości zmian obiektu, które mamy. Czyli na przykład, co możemy przebudować, co możemy rozbudować, co możemy zmienić.
W ramach danego na przykład
obiektu zabytkowego,
tak?
Bo to nie jest wcale tak, że jak zabytek, to my tam nic nie możemy ruszyć. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że remont obiektu zabytkowego to czasami jest kilkokrotność finansowa w stosunku do nowego obiektu, ale to przecież nie o to chodzi, bo to jest tożsamość, to jest kultura, to jest jakaś historia tego miejsca, to jest historia naszych dziadków, babć, być może jakieś ciekawe wydarzenia, które się tam działy. Także to jest coś znacznie więcej niż tylko jakaś tam pusta bryła. Nie mówiąc już o jakichś detalach architektonicznych, które się często pojawiają, nie mówiąc już o jakimś po prostu uroku miejsca, które jest. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie błędne pojmowanie dziedzictwa i zabytków jako problemu, a nie jako ogromnego potencjału, szansy, jako indywidualności, czyli takiego wyróżnienia nas tym obszarem spośród innych, tak? No bo trudno mówić, że mamy na przykład w każdym mieście ten sam zabytek. No możemy wybudować teraz taki sam nowy budynek, ale niekoniecznie mamy taki sam zabytek, więc ten zabytek, który mamy, to jest coś bezcennego i indywidualnego, który powinniśmy doceniać, który powinniśmy promować, który powinniśmy dbać, chuchać, dmuchać i myśleć, jak go wykorzystać. Bo często jest też taki dylemat, czy zachować zabytek, czy zmienić funkcję. Czasami to jest oczywiście do pogodzenia, ale czasami nie. Więc warto się zastanowić, czy na przykład razem oczywiście z podmiotami, czy organami, które chronią ten zabytek.
Oraz interesariuszami,
tak oczywiście. W jakim sposób, czy w jakiej skali jesteśmy w stanie dopuścić zmiany w tym zabytku po to, żeby on dalej mógł funkcjonować, bo jeśli na przykład nie dopuścimy tych zmian, to on będzie popadał w ruinę i za parę lat już nie będzie co ratować. Natomiast czasami rozważenie jakichś zmian, czasami kontrowersyjnych, dyskusyjnych zmian może spowodować, że ten obiekt będzie wykorzystywany i przed nim będzie kolejne kilkadziesiąt albo kilkaset lat fajnego użytkowania. Także tutaj te dylematy rzeczywiście występują, ale myślę, że wszystko jest do rozwiązania, tylko chodzi o pomysł, o właśnie dobre podejście, o to, żeby się nam chciało.
Zapytałem o problemy, a to zabrzmiało motywująco, więc może powiedziałabyś, tak trochę wczuwając się, czy w pozycję osób, które prowadzą rewitalizację w gminach, co byś doradziła osobie, która w niedużej miejscowości zajmuje się rewitalizacją, chce w niej jak najlepiej ująć kwestię dziedzictwa, jak najbardziej wykorzystać potencjał związany z dziedzictwem materialnym i niematerialnym, no i zabiera się za rewitalizację, bo teraz dużo gmin aktualizuje programy albo będzie przygotowywała gminne programy rewitalizacji. Co byś takiej osobie doradziła?
W pierwszym ruchu to analizę, co mamy tak naprawdę na terenie swojej gminy, czyli ewidencję tego, co mamy i co byśmy chcieli. W drugim jak gdyby takim podejściu, czy drugim etapie, czy na pewno to, co chcemy zrobić, to jest proces rewitalizacji, tak? Czy to jest proces rewitalizacji, czy to jest po prostu potrzeba innych działań, które być może przyniosą skutki podobne do rewitalizacji, ale niekoniecznie jest to proces rewitalizacji.
Bo przerwę ci, rewitalizacja od pojedynczej akcji różni się tym, że rewitalizacja to jest właśnie proces złożony, w którym każdy projekt, każde przedsięwzięcie jest częścią większej całości, większego pomysłu, prawda?
Dokładnie. I bardzo często to słowo rewitalizacja jest nadużywane i tak naprawdę nazywamy nim każdą termomodernizację, wybrukowanie rynku. I pomimo tego, że od 6 lat tak naprawdę mamy ustawę i już powinniśmy dokładnie wiedzieć, czym jest rewitalizacja, to wciąż w mediach, w prasie pojawia się rewitalizacja rynku, rewitalizacja kolei, rewitalizacja drogi, rewitalizacja toalet i jeszcze
ostatnio
inne.
Ostatnio rewitalizacja młyna w jednym ważnym dokumencie, którego nazwy nie podam.
No dokładnie, więc drugi etap to jest zastanowienie się, czy to jest proces rewitalizacji. Trzeci etap to jest dla mnie zastanowienie się, kto mógłby to zrobić, tak? Jeśli sami nie jesteśmy w stanie, to kto mógłby to zrobić? Jeśli nie mamy dużo pieniędzy, to szukanie tak naprawdę organizacji społecznych, szukanie organów takich czy urzędów, które mogą nas wesprzeć w tym procesie poza naszym urzędem, tak? Bo jest mnóstwo instytucji, które być może nie napiszą za nas dokumentu, ale na pewno merytorycznie mogą nas wesprzeć i jesteśmy w stanie zrobić to z ich pomocą.
To teraz przerwę i powiemy o naszym organizatorze naszej serii właśnie podcastów, czyli Narodowym Instytucie Dziedzictwa, który...
Do tego właśnie chciałam dążyć, właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ja sama wielokrotnie przy jakichś wątpliwościach, czy gdyby rozterka, które się pojawiają podczas pisania moich dokumentów na potrzeby Unii Europejskiej, dzwonię do Instytutu Narodowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czy do konserwatora zabytków z pytaniem, czy mogą mnie wesprzeć, albo przynajmniej, czy mogą mi doradzić, gdzie mogę czegoś poszukać. Także myślę, że to nie jest wstyd nie wiedzieć czegoś, bo nikt nie jest alfą i omegą, wszystkiego nie wie.
Oczywiście.
Natomiast są instytucje, które mogą nas wesprzeć i możemy po prostu zweryfikować, czy to, co chcemy zrobić, jest możliwe, czy się opłaca, czy nam ktoś tego za chwileczkę nie zablokuje, czy mamy jakiś fajny pomysł. I jak już to wszystko przebrniemy przez te wszystkie etapy, to dużo łatwiej będzie nam pozyskać środki, bo jak wiemy, na co chcemy te środki pozyskać, to dużo łatwiej jest znaleźć pieniądze, niż szukać pomysłów pod środki, które gdzieś tam się pojawiają. Bo najczęściej już jest za późno na stworzenie dokumentów, albo robimy te projekty byle jak, albo napiszemy je i one nawet przejdą, ale potem nie ma kto ich wykonywać, bo się okazuje, że to wszystko było po prostu nam jakoś na szybko opisane. Także no tutaj poza tym wydaje mi się, że taki projekt jednak być powinien projektem wielodyscyplinarnym, a więc i osoby, z którymi współpracujemy, niekoniecznie muszą się w urzędzie zajmować rewitalizacją, bo może to być pan, który zajmuje się wodociągami i on nam tutaj powie w zakresie infrastruktury, czy to, co wymyśliliśmy, jest potrzebne, bo może to być ktoś, kto na przykład pracuje w szkole i tutaj coś nam doradzi, bo może to być ktoś, zależy o czym jest projekt, zależy czego dotyczy projekt, zależy jaka jest ochrona zabytku, zależy jaka jest tożsamość miejsca, czy tam jest to dziedzictwo niematerialne, bo tutaj może jeszcze inny podmiot, który działa na tym obszarze, który mógłby nam doradzić, który mógłby się chętnie włączyć. Czasami jest tak, że jest mnóstwo osób, które chętnie włączyłyby się, jeśli byśmy po prostu je zaprosiły do tego włączenia.
A najpierw do nich dotarli z informacją.
Tak, dokładnie.
Bo ta funkcja interesariuszy, czy to znaczenie interesariuszy w procesie rewitalizacji, to nie jest tylko zawołanie mieszkańców na konsultację programu i później zapomnienie o nich, tylko dużo więcej. W przypadku dziedzictwa i różnych projektów to często mieszkańcy czy właściciele nieruchomości, które są częścią zabytkowego kompleksu albo które są same zabytkami, są ważnymi podmiotami w całym procesie rewitalizacji.
No tak, to jest, wydaje mi się, że to jest kluczowe. Ja, tak jak na początku rozmawialiśmy, jestem członkiem tych ciał społecznych i członkami właśnie w ramach tych wszystkich organizacji, czy tych wszystkich podmiotów, w których jestem, czy komisji, są naprawdę osoby z tak ogromnym dorobkiem zawodowym i z tak ogromną wiedzą i one wszystkie społecznie działają. One działają nie po to, żeby dostać jakieś wynagrodzenie, ale po to, żeby zrobić coś fajnego, poświęcają swój czas, którego czasami naprawdę jest bardzo mało, kosztem swojego prywatnego życia, żeby właśnie przyjść, żeby wspomóc konserwatora w Warszawie, żeby wspomóc władze Warszawy w różnych procesach, żeby ochronić dziedzictwo, które tutaj funkcjonuje. Mówię akurat o Warszawie w tym wypadku, bo działam w tych organach, które są w Warszawie, ale...
Ale w każdej miejscowości jest ktoś, kto właśnie, komu leży na sercu właśnie to znaczenie dziedzictwa, znaczenie tej tożsamości i kogo warto wyłowić i zaangażować w proces rewitalizacji.
Oczywiście, że tak. Ja sama pochodzę z małej miejscowości i chętnie włączyłabym się w tam mnóstwo rzeczy, które tam się dzieją. Próbuję z różnych stron, ale tam po prostu nie ma takiego gruntu, który można by było coś zasiać. Natomiast
najtrudniej być prorokiem we własnym kraju.
Tak, ale myślę, że to właśnie zależy w dużym stopniu od tego, czy ktoś szuka, tak jak powiedziałeś, czy szuka tych organizacji, szuka tych osób, bo jak się szuka, to się na pewno znajdzie. Tylko trzeba zacząć szukać, tak? Albo w ogóle dać informację, że jest taka potrzeba. Tak?
Będziemy kończyć naszą rozmowę, Paulina. Bardzo dużo ciekawych wątków poruszyliśmy i tak naprawdę rozpoczęliśmy. No i myślę, że w tej lub innej formie będziemy kontynuować tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również, bardzo mi było miło.
I życzę Ci, żeby nie opuściła Cię ta energia do tego, żebyś nie tylko wspomagała te 147 programów rewitalizacji w tej chwili jest w województwie mazowieckim.
Tak, jest 147 programów, w tym 20 gminnych programów, ale też 20 programów i w tym dwa gminne programy są nieaktualne, czyli horyzont czasowy skończył się w zeszłym roku. To jest taka trochę smutna informacja, bo to wskazuje, że te programy były robione po prostu pod perspektywę Unii Europejskiej i skończyła się perspektywa teoretycznie, tak, bo ona jeszcze trwa nadal, ale tak gdyby ten horyzont perspektywy się skończył i skończył się horyzont programów rewitalizacji. Niektóre programy z tych, które się zakończyły, którym nie udało się uzyskać dofinansowania z Unii Europejskiej, tak naprawdę leżą na półkach i są w ogóle nierealizowane, więc...
To jest ta spora część niestety programów rewitalizacji, które były właśnie produkowane w cudzysłowie z intencją bycia konieczną podkładką pod projekt unijny, ale takie podejście to nie jest proces rewitalizacji. Proces rewitalizacji to jest właśnie ciągły proces, w którym ja to nazywam frukty unijne, czy środki RPO, czy środki zewnętrzne są tylko dopełnieniem albo też taką lokomotywą, która ciągnie dużo więcej wagonów z projektami, prawda?
Bardzo bym chciała, żeby wszyscy tak to rozumieli, ale no niestety jest to ciągły problem. Finanse, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej, to powinno być jeden z elementów procesu, który prowadzimy, a nie główny cel tego procesu.
Dziękuję bardzo. Wiele wątków jeszcze przed nami, ale już teraz bardzo dziękuję. Życzę dużo energii i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Zachęcamy wszystkie samorządy do współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Nasze centra kompetencji są stworzone dla Was, abyście optymalnie wykorzystywali potencjał dziedzictwa w Waszych procesach rewitalizacji. Dane kontaktowe oraz informacje o wsparciu samorządów w rewitalizacji znajdziecie na stronie www.samorząd.nit.pl, pisane bez polskich znaków.